Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogacie byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewce i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Oto słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, genialne w swojej prostocie są te porównania Chrystusa, te jego przypowieści, te jego obrazy, ziarno i kłos, ziarno i wzrosłe zboże. Nie byłoby plonów, nie byłoby żniw, gdyby ziarna nie umierały w ziemi, gdzieś tam w błocie, w ziemi zroszonej wodą. Nikną, gniją, obumierają, a z tego wychodzi nowy kłos, nowy zalążek nowego życia. I Chrystus mówi, że każdy z nas musi stracić swoje życie. Co to jest nasze życie? Powtarzam, my chcemy coś znaczyć i w ciągu kilkudziesięciu lat życia jedni bardziej, inni mniej konstruują sobie taki system, żeby coś znaczyć, żeby mieć bezpieczne życie. To jest nasza inteligencja, nasze dobra materialne, nasze znajomości, nasze relacje, nasze doświadczenie, nasze plany, nasze marzenia, nasze wspomnienia. To jest wszystko nasze życie. Jednym lepiej wychodzi, innym gorzej to wychodzi, to konstruowanie tego swojego życia. I Chrystus mówi, że to ma umrzeć. A co na to miejsce ma wejść? Można powtórzyć za psalmistą, ma wejść taka sytuacja, taki stan, w którym będziemy mogli zawołać, zaśpiewać: wszystkie moje źródła są w Tobie. Dlaczego się cieszysz? Bo mnie Chrystus kocha. A dlaczego jesteś spokojny? Bo mnie Chrystus kocha. A dlaczego się nie lękasz? Bo mnie Chrystus kocha. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Wszystkie. Oczywiście to nie znaczy, że my wezwani do obumierania mamy pozbyć się tego, co nam pomaga funkcjonować w doczesności, tylko jak mówi święty Paweł, miej tak, jakbyś nie miał. Ideałem jest to, że gdyby ktoś mi kazał oddać życie, zostawić wszystkie swoje sprawy, jestem gotowy w każdej chwili. Bądźcie gotowi w każdej chwili, bo nie domyślacie się, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. A jeśli nie masz, jeśli cierpisz niedostatek, to żyj tak, jakbyś tego nie zauważał. Wielka to sztuka. Bo wszystko, co dostajemy, w istocie dostajemy od Boga. My się staramy, my się troszczymy o, powtarzam, o te nasze dobra doczesne, o te sprawy doczesne i mamy tutaj jakieś osiągnięcia, wkładamy w to jakiś wysiłek, ale to, co najważniejsze, nasz skarb pochodzi z nieba. Kilka miesięcy temu przytaczałem tutaj taką historyjkę o pewnym człowieku, który został milionerem w Ameryce i zapytano go, jak pan został tym milionerem? On mówi, kupiłem sobie jedno jabłko za dolara, wyczyściłem, wychuchałem i sprzedałem za $2. Kupiłem sobie dwa jabłka, wyczyściłem, wychuchałem i sprzedałem drożej. I tak każdego dnia kupowałem troszkę więcej jabłek, czyściłem, chuchałem te jabłuszka i sprzedawałem. A potem umarła moja ciotka i zapisała mi $1,000,000. I tak to z nami jest, drodzy bracia i siostry. Staramy się, odmawiamy pacierze, a przyjdzie Pan Bóg na końcu świata, daj Boże, z koroną chwały, która nie z tego, nie z tej ziemi pochodzi. I takie obumieranie dokonuje się w czasie pielgrzymowania. Wielu z was uczestniczyło w pielgrzymce, wszyscy widzieliśmy pielgrzymce. Na pielgrzymce trudno być ważnym, czy idzie pan profesor, czy student, oni są tak samo ubrani, tak samo idą. Ja pomijam tutaj służbę księży, kapłanów, służb porządkowych, ale tacy pielgrzymi w grupie, wszyscy są tak samo ubrani, wszyscy to samo jedzą, tam nie ma kategorii lepszych i restauracji lepszej kategorii drugiej. Tam nie ma, że jest lepsza trasa, że tych ważniejszych się podwozi. Jeśli się kogoś podwozi samochodem, to tylko dlatego, że się rozchorował. Tam wszyscy są równi. Tam czy pani nauczycielka, czy uczennica muszą na postoju pokornie pukać do gospodarzy, zapytać, czy mogę skorzystać z toalety, czy mogę się wykąpać, poproszę trochę wody do kubka. Ważność pielgrzymi zostawiają w domu. Potem jak wracają, to niektórzy ubierają się ekskluzywne garnitury, inni skromniej, ale na pielgrzymce nie ma różnic. Nie ma różnic. Ośmieszyłby się ktoś, kto by chciał się jakoś wywyższyć. I trzeba prosić o pomoc. Na pielgrzymce funkcjonuje słowo proszę. No właśnie o tą wodę, o łazienkę. Tutaj jak mówili księża, kiedy była ten meldunek z naszej pielgrzymki akademickiej, że ta woda ich tak zlała niemiłosiernie, prosili gospodarzy, żeby przenocować gdzieś w korytarzu, gdzieś w jakichś pomieszczeniach, bo namiotów się nie dało rozstawić. Potrzebujemy innych. Drodzy bracia i siostry, jest taka sytuacja w życiu człowieka, może nie jedna, ja jedną chcę przytoczyć, kiedy dobrze jest być głodnym, a źle jest być najedzonym. Kiedy jest taka sytuacja? Jak idziemy na super przyjęcie. Nieraz mi się zdarzało z jakimś kolegą jechać na jakieś przyjęcie i głodny jesteś. No właśnie nie. Niepotrzebnie zjadłem hot doga. Teraz jestem najedzony. Drogie panie, kiedy wy się cieszycie? Mamo, mamo, już jestem. A głodny jesteś? Głodny. To dobrze, bo jest obiad. Drodzy bracia i siostry, chrześcijanin to jest człowiek głodny, dlatego że jesteśmy zaproszeni na ucztę. Zaproszeni na ucztę. I dlatego musimy troszczyć się o głód. Wiecie, co mówią dietetycy? Wstawaj od stołu nienajedzony. Jeszcze byś coś zjadł, jeszcze byś dał radę z tym ciastkiem, z tym chlebem, ale skończ już teraz. Wstań od stołu głodny. Program duchowy, jak mówi ksiądz Grzywocz, program czystości dla niejednego człowieka zawiera się w prostych słowach: dziękuję, to już, ja już pójdę. Jeśli chłopak z dziewczyną chcą przeżyć narzeczeństwo w czystości, to się muszą nauczyć tych słów. Dziękuję, ja już pójdę do domu. Bo nie jeden chłopak tak nie umiał powiedzieć i został na noc, i był grzech, i było nieszczęście. Dziękuję, ja już pójdę. Kiedy się z kimś pije alkohol, dziękuję, ja już pójdę, już wystarczy. Kiedy się z kimś rozmawia, dziękuję, ja już pójdę. Umieć wstać od telewizora. Jeszcze bym popatrzył, jeszcze bym pooglądał, ale nie, dziękuję, ja już pójdę. Umiar, co chrześcijaństwo tak bardzo podkreśla i chwali. Natomiast kiedy człowiek jest pełny, to już nic nie może nabrać tego ducha, który Pan Bóg mu przeznaczył. Kiedy jest pełny swojego życia i swojego bogactwa. Przypomina mi się taka też zabawna historia. Jechałem kiedyś do Rzymu, odwoził mnie mój kolega, jechałem na studia i cały samochód z tyłu był załadowany kartonami. I jadąc samochodem zobaczyliśmy siostrę zakonną, która szła, taka już nie młoda siostra zakonna. Odruchowo zatrzymaliśmy się i mówimy: siostra wsiada. Spojrzeliśmy na tył, a tam wszystko zapakowane. Oj, przepraszamy, ale my nie mamy miejsca. Popatrzyła na nas jak na niespełna rozumu, zatrzymują się, zapraszają, a potem mówią, że nie mają miejsca. Ale to jest, drodzy bracia i siostry, taka sytuacja, że my do Chrystusa mówimy: Panie Jezu, zapraszam Cię, ale czy jest miejsce? Czy ja jestem pusty? Czy jestem głodny? Czy jestem pełen oczekujący? Mówię o tym zmierzając do takiej części zasadniczej tego rozważania. Kiedy anioł przyszedł w Nazarecie do Maryi, powiedział: bądź pozdrowiona, nie Maryjo, nie użył jej imienia. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. To jest jej imię. Dopiero potem mówi: do niej Maryjo. Ale na początku pozdrowił ją jako ta, która jest łaski pełna. Skoro Maryja była łaski pełna, to pierw musiała być pusta, oczekująca, pełna, stojąca do dyspozycji Pana Boga. Maryja była jak piękny, złoty, czysty kielich, który został napełniony winem łaski. A co to jest ta łaska? To jest światło, to jest mądrość. Wiecie, tak duże wrażenie na mnie zrobiła konferencja, w której kaznodzieja mówił, że Maryja widzi świat taki, jaki jest. My widzimy świat przez okulary. Niektórzy mają okulary różowe, a to rzadko w Polsce się zdarza. Większość ma okulary w Polsce przyciemniane. Czarno wszystko widzą. A Maryja widzi taki świat, jaki jest. Maryja widzi, jaki Jezus jest. My też Jezusa widzimy często koślawo. Maryja widzi wszystkie pułapki szatana. Maryja widzi Jana, którego daje jej pod krzyżem. Ona to wszystko widzi tak czysto, tak bardzo krystalicznie czysto. I widzi drogę prowadzącą do Chrystusa, a z niej jest tak łatwo zejść. Drodzy bracia i siostry, pamiętacie Piotra? W pewnym momencie mówił do Chrystusa: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a za kilka minut radzi mu jako, staje się tubą szatana, przez którą zły duch radzi Jezusowi, by nie szedł na Golgotę. Wystarczy moment. Tak jak w górach niektórzy mówią, no raz postawiłem źle nogę, poleciałem z całym plecakiem, ze wszystkim. Wystarczy moment nieuwagi. I dlatego Maryja jest nam tak bardzo potrzebna, bo ona jest stolicą mądrości. Niemożliwe jest, żeby się zaprzyjaźnić z Chrystusem, a nie zaprzyjaźnić się z Matką Bożą. Oni są ze sobą tak związani. Maryja była tak bardzo Jezusowi potrzebna i jest potrzebna do dzisiaj i do końca istnienia Kościoła będzie mu tutaj bardzo potrzebna, bo Maryja zabezpiecza przed czymś, co może się nam przydarzyć w relacji do Chrystusa. Jeśli ktoś idzie za Chrystusem, a raczej za wyobrażeniem Chrystusa, bardzo łatwo może się okazać, że idzie za swoją przemądrzałością. Drodzy bracia i siostry, można się Chrystusem zafascynować, bo On jest wielki. Czyli nie tyle Chrystusem, co Jego wielkością. Tym, że On jest mądry, tym, że On robi cuda. Proszę zwrócić uwagę, że Chrystus jest w Maryi, ale jakżeż ukryty. Kiedy Maryja była w stanie błogosławionym, no, to ta sytuacja była dosłowna. Mały Pan Jezus był w Matce Bożej i nikt Go nie widział, a On w niej był. I ta sytuacja jest jakoś po dzień dzisiejszy prawdziwa. Chrystus przez Ducha Świętego przepełnia Maryję. Przepełnia Maryję. Ale On jest w niej ukryty. Proszę zwrócić uwagę, że Matka Boża, jeśli byśmy spojrzeli od strony ludzkiej, nie dokonała takich rzeczy, jakich dokonywał Chrystus, zupełnie wyjątkowy. Chrystus wskrzeszał, Maryja nie wskrzeszała. Chrystus uzdrawiał, Maryja nie uzdrawiała. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Maryja nie doznała takiego cierpienia jak Chrystus, chociaż jest Matką Bolesną z Golgoty. Ją też taką, jak pod tym imieniem czcimy. Maryja nie wygłosiła żadnej mowy, żadnego kazania. Ona powiedziała parę słów. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Niech mi się stanie według słowa Twego. Zaśpiewała Magnifikat. Powiedziała: Synu, wina nie mają. I koniec. I uczyńcie wszystko, co Wam powie. Ktoś powie: no tak, ale rodziła swojego syna w stajni. Ile kobiet rodziło gdzieś tam na Syberii, w obozach, w więzieniach? No ale ona patrzyła, jak jej syn umierał. Ile kobiet patrzyło tygodniami, jak dziecko umiera na nowotwór. Nie przelicytujemy od tej strony Matki Bożej. Natomiast ona to wszystko, co robiła, robiła z absolutnie czystej motywacji oddania się Panu Bogu. Drodzy bracia i siostry, wielu ludzi mówi na świecie, że Maryja jest niepotrzebna. Po co mi Matka Boża? Do czego ona jest? To jest właśnie ta tajemnica, że tego nawet się nie da wyrazić. Teologowie to wyrażają precyzyjnie, ale to nie jest zachwycające. Ja Państwu zdradzę tajemnicę. Nie wiem, czy wszyscy księża tak przeżywają, ale o Matce Bożej jest trudno powiedzieć, przepraszam za słowo, jakieś wystrzałowe kazanie. O Panu Jezusie to można, bo On robił nieprawdopodobne rzeczy i nieprawdopodobne słowa wypowiadał. A w Maryi, powtarzam, to wszystko jest jakoś tak skryte. I to jest dla nas sprawdzian. Czy kochasz Maryję, czy idziesz z nią, za tym Chrystusem ukrytym, za tym Chrystusem w takich pastelowych kolorach, w pastelowych barwach. Kocham Boga w niej. W Maryi jest ta wielkość ukryta. Ona była czysta. I proszę zwrócić uwagę na postacie XX wieku. Najwięksi święci Polski to kardynał Wyszyński, kapłan nieprawdopodobnie maryjny Wojtyła, błogosławiony Jan Paweł II, także rozkochany w matce, mający jej imię i znak imienia w herbie, ojciec Kolbe, którego rok kolbiański teraz w kościele przeżywany. To są wszystko ludzie zakochani w Matce Bożej, oddani Maryi. Jest pełna łaski. Pod tym hasłem pielgrzymują pielgrzymi na Jasną Górę. Postawmy i w naszym zgromadzeniu jej postać w centrum. Zapatrzmy się w nią. Wędrujmy z nią. Niech strzeże. Niech jak Matka patrzy na nasze kroki, żeby nam się stopa nie obsunęła, żebyśmy w stronę szatana nie polecieli. Ona widzi wszystko czysto, jasno i prawdziwie. Obyśmy mieli udział w tym jej spojrzeniu na Boga, na świat, na samych siebie. Amen. Przedstawiennictwo Maryi, naszej Matki, danej nam na Golgocie. Przedstawmy Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół, aby wszyscy chrześcijanie powierzali swoje życie Matce Chrystusa. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za naszych warszawskich pielgrzymów zmierzających ku Jasnej Górze i wszystkich pątników, którzy promieniście ze wszystkich stron Polski zmierzają ku Kaplicy Jasnogórskiej. Niech Maryja ma ich w swojej opiece. Ciebie prosimy. Za tych, którzy toczą bój z szatanem, za tych, którzy są atakowani pokusami, za tych, którzy mają załamanie wiary, by zwrócili się do Maryi. Ona jest Matką, która potrafi wyciągać ludzi z największej ciemności ducha. Ciebie prosimy. Pomódlmy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłą Genowefę Jurek, zmarłych z rodziny Opoka, Wrońskich, Jurków, Stańczyków, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w sercu nosili żywy kult dla Matki Bożej, do niej się odwoływali w chwilach trudnych. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Matkę Bożą, za jej życie, za jej posługę w Kościele. Niech otacza nas swoją matczyną opieką, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.